1. Zapraszamy do studia za Belardem Gizą. W dzisiejszym odcinku
Piotr Szumowski
jako gość, a jako gospodarz też Piotrek Szumowski i jako gość też Abelard Giza.
Najgorsze, jeszcze takiego wejścia nie mieliśmy.
Witamy w segmencie wiadomości.
Siemanko.
Gdzie w dzisiejszym paśmie będziemy odpowiadali na pytania was.
Widzów. Nie, pytanie... No tak. Mhm. Ja już nie wiem, czy ja dobrze słyszę, czy źle. Dobra. Słuchajcie.
Pierwsze pytanie. Czy Abelard dobrze słyszy?
Bo to jest niesamowite, że to jest akurat odcinek do puszki, więc moglibyśmy to uciąć, ale tego nie utniemy, bo są też takie...
Słuchaj, ja nawet nie będę mówił ludziom, że my już 3 razy próbowaliśmy, nie? Teraz wyszło idealnie. To jest dokładnie to, co planowaliśmy. Wszyscy już znają formułę na tym etapie.
Bo... Wiesz co, no bo my chyba nie zawsze będziemy mieli taką formułę, ale nie. Tak się akurat ułożyło, że chcieliśmy zrobić jeden odcinek Q&A, ale tak tam się fajnie gada i przy każdym odcinku mamy z 2-3 pytanka i potem cały czas gadamy, więc przeciągnęliśmy to i teraz będzie 3 odcinek Q&A, ale wam chyba też to, mam nadzieję, nie przeszkadza. Nie wiemy tego jeszcze.
Tak, dowiemy to jest się... nasze Q. Teraz wy możecie A zrobić. Czy wam to odpowiada? Napiszcie w komentarzu.
Którego na razie i tak nie przeczytamy, bo to jest do puszki.
My jesteśmy na wakacjach. Jak tam na wakacjach?
Na wakacjach bardzo fajnie.
Myślisz, że będzie spoko?
Wierzę, że super. Tak? Chyba, że już wszyscy nie żyjemy, bo się rozbiliśmy gdzieś.
No tak.
No zobaczymy.
To jest duży problem. Jeżeli tak jest, to też ludzie nie będą tego słyszeli.
Czemu?
No bo jeżeli się wszystko rozbiło, to ten odcinek nie poleci do emisji.
Ale niech idzie.
Ale... A co, a że wy się rozbiliście?
Tak.
A ja myślałem, że świat się skończył.
Nie. Jak świat się skończy, to faktycznie już nic nie pójdzie do emisji, ale jeżeli tylko my zginiemy,
to dalej puszczamy?
Na maksa niech leci. No.
100%? Ile żeby mamy... nie było później, że kurde, wypuściłem odcinek, a Belard nie żyje i to niezręczne jest. Tak?
W ogóle to super będzie zręczne, bo ja będę o ten jeden tydzień dłużej żył. Prawda?
I słuchaj, moim zdaniem możemy cię już zastąpić AI-em. Znaczy nie to, że ciebie, ale po prostu już jakby każdego można zastąpić AI-em.
Właściwie tak naprawdę... moglibyśmy tutaj nie być.
Właściwie moglibyśmy już, to mogą być gadające roboty.
No właśnie, to nawet nie roboty, nie? To po prostu będziesz sobie, wpiszesz sobie tylko tam, że Szumowski gada z Gizą o mojej mamie. I będziemy gadać o mamie kogoś tam tutaj.
No to był ten odcinek, pamiętasz Black Mirror, jak jeszcze był dobry?
Ale Black Mirror był, no wiem, ale było parę odcinków, w każdym sezonie coś się trafiło pięknie.
No, w ostatnim, i poprzednim, no powiem ci, czego nie było. Dobrego odcinka. ale te pierwsze Black Mirrory, te
ale
takie...
będą nowe, podobno.
No, na pewno będą. mi się wydaje, że prawdziwym Black... Że oni, to jest taki metakoncept, że Black Mirror stał się Black Mirrorem.
Tak,
że po prostu już oglądasz teraz chujowy serial, który kiedyś był dobry.
I masz... Aha, no tak, bo tam był ten serial, że się to dzieje, że Netflix, tak? Że oglądasz, podglądają kogoś, tą kobietę.
Coś takiego było. Coś takiego. Mój najbardziej... najulubieńszy odcinek to jest o tej kobiecie, która traci męża w jakimś tam wypadku, ale że on był właśnie pod...
tak? Jakiegoś tam.
I że go wgrywa jego pamięć, czy jego osobowość do komputera i później sobie pisze ze zmarłym mężem. I...
Tak, pamiętam.
Tak, bo to jest coś, co jest bardzo... To jest tuż za rogiem.
Tak, to jest,
tuż za rogiem.
Ale powiem ci, że to mnie zniszczył, oczywiście to był pierwszy ze świnią, z premierem. To... I w ogóle Czarek Jurkiewicz mówi do mnie, pamiętam, byliśmy na jakiejś gali właśnie stand-upowej i wiesz, parę dni razem wszyscy i tak dalej i on do mnie mówi, ty stary, obejrzy sobie, jest taki serial. No i otworzył mi w ogóle banie i mam takie, co tu się dzieje, co odcinek, to mnie niszczyło to po prostu, nie? To było niesamowite, to był pierwszy sezon i ten odcinek świąteczny, który też był niewiarygodny.
Ten co z czasem, że wiążą kogoś w czasie.
Jezu, to było... I pamiętam, że ten odcinek chyba pierwszy mi strasznie zrób, bo tak jak on się kończy, strasznie smutno i gorzko. Znaczy to mnóstwo tam.
Ja już nie pamiętam dokładnie właśnie...
No premier musiał przelecieć świnie, żeby wypuścili kogoś tam.
Nie wiem, czy to jest świadectwo dobrego serialu, czy złego, ale ja bardziej pamiętam jakby premisy, w sensie to, co mówisz, że musiał przelecieć świnie, ale już nie pamiętam, czy ją przeleciał, czy jej nie przeleciał, czy jakby...
No, czy spoilerować w ogóle właściwie. Ja wiem, że to nie jest jakiś super nowy film, serial, ale...
No nie, ale można spoilerować rzeczy sprzed 10 lat.
No nie, ale...
No
wiesz,
można.
Ale... Jezu, komedia po 10 latach jest śmieszna. Widzę, że masz takie swoje.
Są twarde
tak,
zasady.
Dokładnie. Tak, dokładnie. Jak minie termin ważności, to można wyrzucić ketchup. No nie, no możesz jeszcze spróbować, to wiesz.
A wiesz, że mają wyrzucić termin ważności na jedzeniu? Że Unia Europejska, no, że, bo jak to jest, że jest termin przydatności, termin ważności, ale to nie jest to samo, nie? Mhm. I że...
No tak, bo to jest najlepiej spożyć, albo należy spożyć.
Dokładnie.
Należy spożyć, no to wtedy, żeby się nie zatruć. Ale jak najlepiej spożyć, to znaczy, że się spokojnie możesz później spożyć.
I chcą wycofać najlepiej spożyć.
No i super, bo to jest takie mylące, nie?
No i tym bardziej, że wiesz, kiedy jest coś niezłe. Po prostu musisz powąchać. I to jest bliski to ich argument, tak prawnik mówił w tym sądzie europejskim.
No i kurde. No.
No dobra, czyli ze świnią, nie chcesz powiedzieć, jaka była puenta premiera ze świnią?
No dobra, no powiem. A? Jak ktoś jeszcze nie widział Black Mirror, to bardzo polecam i teraz na chwilę zatkajcie uszy. No, on ją bzyknął i to w ogóle tak było? Tak było chyba. Albo teraz ja coś wymyślam. I pamiętam, że cały naród, jakby nawet poszłby do góry sondaże, cały naród o tym zapomniał.
Bo oni muszą bzyknąć, żeby uratować dziewczynę, która była porwana.
Tak. Hmm? Ale jego żona mu tego nie wybaczyła. To znaczy cały, wiesz, świat, bo to błyskawicznie zapominasz, dobra, sondaże, ale jego żona mu tego... I to, kurde, było niesamowite w ogóle, no. Świetnie to było zrobione.
Mam też złe wiadomości. To jest odcinek sprzed 9 lat i zespoilerowałeś wszystkim świetny serial, więc brawo, Abelard. Wszyscy...
Możecie odetkać uszy. Dobrze, że tego też je słyszeli.
Tak, już. Dobrze. Już teraz do końca życia będą chodzili.
Panie,
ja nie mogę gadać.
Mam nadzieję, że ktoś patrzył teraz, że jak ja pokazałem, że można wyjąć. Ludzie, no.
Brawo. Pierwsze pytanie od widzów.
Tak, dajesz.
Pierwsze pytanie od widzów to... Jezus Maria, ile tych pytań. Czy byliście za zapraszaniem gości do podcastu?
Za zapraszaniem gości?
Tak, to jest dosłownie pytanie do interpretacji. Czy jesteś, chyba rozumiem, czy chcielibyśmy będziemy... mieć gości?
Możliwe, że będziemy mieli gości, nie? Tak. Musimy się trochę przegadać, wygadać.
Mamy dwa mikrofony.
Mamy dwa mikrofony skierowane w tę stronę. Tak, czyli prawdopodobnie będą goście...
Siedzieli tutaj, bo nie dbamy o symetrię. Będzie wtedy trzech na jednego będzie rozmowa.
To ja będę gospodarzem, wy będziecie gośćmi. To się samo układa.
A czy masz wymarzonego gościa?
Czy mam wymarzonego gościa? No. Nie chyba.
Nie ma osoby, z którym byś tak, o kurde, gdybym mógł z nią porozmawiać. Z takich realnych też, nie?
Nie, bo wiesz co, to jest wiadomo, trochę, że... to jest kasus małpy. To jest to, że pojawia się wymarzony gość i ty robisz... No to taki podcast... Ten ktoś jest taki zażenowany i chce wyjść, a ty...
Jest strona we mnie, która na początku miała takie śmieszne, później by się sfrustrowała, ale gdybyś godzinę tak gadał, to już miałbym znowu imponujące.
Stary, na tym trochę w ogóle mam wrażenie, komedia działa też, że ktoś coś robi, to jest śmieszne, potem zaczyna być lekko upierdliwe, zmęczone, dobra, no już dalej, ale potem on to przeciąga i robi, i to jest Stuart Lee w Snowflake, w takim swoim ostatnim materiale miał coś takiego, no to było genialne, on chyba udawał Rickiego Gervaisa i to było tak śmieszne. On też powtarzał i to było takie, że do pewnego momentu, a potem ty już wiesz, że to jest śmieszne, potem znowu wiesz, że to jest znowu już nieśmieszne, a potem znowu to wyciągał, to jest genialne. To
ja pamiętam, jak zaprosiliśmy amerykańskiego komika, Al Lubel się nazywa, i to też jest taki legendarny amerykański komik, taki, o którym Sarah Silverman mówi, że to jej ulubiony i taki, który robi stand-up w Nowym Jorku od 60 lat. Ja go poznałem w Wielkiej Brytanii na występach, a później jak prowadziłem angielskojęzyczną scenę w Warszawie, to on przyjechał.
Wow.
Super gość, jeden z najdziwniejszych ludzi, jakich poznałem, ale on ma 15-minutowy bit, który polega na tym, mówią na mnie Al Lubel, dziwnie to się mówi, Al Lubel, literuje się A-L Lubel, Al Lubel, Lubel Al, La Lubel i przez 15 minut, nie? Przysięgam ci. I ja to zobaczyłem w Anglii, jak działało, nie? Jakby i właśnie było to, co o czym on mówi? Boże, jakie to jest męczące. Jezus Maria, jakie to jest śmieszne. Znowu mnie zmęczył. Znowu jest śmieszne. Tak, i wiesz, i przeszło się na 15 minut i zobaczyłem to w Polsce, jak to robi.
Jak nie działa.
Zero. I było takie po prostu, i on to jeszcze ciągnie i widzisz, że jakby...
Że to nie działa,
że
i
to
dalej
nie działa. I idzie dalej i masz takie, nie no, przełamią. Nie przełamali się.
Nie przełamali się.
No, i to było... I to jest najgorsze, bo jak się nie przełamią, no to 20 minut zmarnowałeś.
Nie przełamał ich. Ale on nie wyczuł tego, że to może ulubiony komik Sary Silverman? Mhm.
Bo będzie o nim w ogóle dokument. Albo już teraz został wypuszczony.
Będzie się nazywał Al Lubel.
Bez żartów? On chyba ma się jakoś tak nazywać, no? Że ma być właśnie trochę odwołaniem do tego żartu, bo to jest też coś, co on robi bardzo często.
A on gdzieś jest na YouTubie, jest pewnie.
Na pewno,
nie?
No. Al Lubel.
Cudowne. No tak, już wiem, już zrozumiałem, już wiem. Chcesz to pociągnąć dalej?
Nie.
Już. A ty masz jakiegoś swojego ukochanego, czy tam wymarzonego gościa?
ostatnio dużo takich pytań dostawaliśmy, nie? Z kim bym chciał się pobić, kogo bym chciał zaprosić.
No i jak ty wyjechałeś z tym gościem, to ja też...
Nie, no jasne, jasne. Ja zawsze szukam innych odpowiedzi na te same pytania. To nie wiem, czy tak powinno się robić, ale mój stary tak kiedyś robił. Nie wiem, czy ci opowiadałem tę anegdotę. Mój tata ma dużo, miał, już teraz jest na emeryturze, dużo bardziej odpowiedzialną fuchę od naszej, bo był tak. dyplomatą, nie? I przysięgam ci, już nie pamiętam, czego to się tyczyło, ale kiedyś mi opowiadał, że on podziwia, że ja cały czas mówię to samo ze sceny. Nie? Ja mam taki, nie, ale to nie jest zawsze to samo. I on mówi, no bo ja kiedyś miałem tam zlot najważniejszych ludzi świata, nie? I później dziennikarze się mnie pytali, nie wiem, to co, powinniśmy rozpocząć tą wojnę, czy nie? No jakby wiadomo,
no, no, no,
ten.
Tak, tak.
No i mój stary jakby, nie no, tak jak było ustalone na konferencji, jakby trzeba polisę A, B, C i tak dalej, nie? I spokój. Później kolejny dziennikarz przychodzi i mówi dokładnie to samo pytanie, więc on mówi dokładnie to samo. I później trzeci dziennikarz to samo pytanie, on w pewnym momencie ma takie, ja chyba źle odpowiadam na to pytanie. więc zaczął zmieniać jakieś tam odpowiedzi.
Ustalenia?
Tak, no może nie ustalenia, no wiadomo, że teraz jakby wyolbrzymiam, nie? No, no. Ale, że mówił, że po prostu w którymś momencie zmieniał odpowiedzi, bo się sam tak nudził, że cały czas to samo mówi, więc ten, no. Więc idąc jego tropem, ja bym chciał zaprosić, powiem ci kogo?
No.
Owiaksów. To jest ta para porno. My kiedyś zrobiliśmy z nimi wywiad z Rejentem. Ja uważam, że to był bardzo niewykorzystany strzał. Zaraz sobie miałem, że skończyliśmy ten wywiad i miałem takie, kurde, tam było tyle ciekawszych motywów do pociągnięcia.
Ale zrobiliście wywiad i co, gdzieś on jest?
Tak, no gdzieś tam w którymś odcinku z Rejentem. Tylko ja byłem bardzo zaciekawiony takim jakby technicznym elementem pornografii i pamiętam jedno z ciekawszych pytań i tak mnie to właśnie jakoś zaciekawiło, to że gadaliśmy o algorytmie Pornhuba i YouTube'a, mhm. nie? Gdzie oni na przykład wystawiają filmik i on nagle może zostać na pierwszej stronce Pornhuba dopiero po 6 miesiącach zauważony. I właśnie gadaliśmy o tym, no to po co cały czas kręcić nowe pornosy, nie? No. Co dla mnie znowu jest po prostu ciekawym tematem i chcę znać odpowiedź, a chyba nasza rozmowa szła bardziej w taką tendencję i co, masz dużego siusiaka? No tak, no ja to tak przynajmniej zapamiętałem.
Fajnie, bo jak to ty byłeś tym gościem, który był bardzo ciekawy, co jakiś czas robił, co masz dużego siusiaka, jakby, że wszyscy, kurde, stary. I ty myślisz, w głowie masz świetne pytania i nagle wyrzucasz tylko siusiak.
No nie chcę wrzucać pod autobus Rejenta, ale to był zdecydowanie on. To był jakby w 100% on.
Rozumiem.
Gdybyśmy kiedyś mieli są dwa mikrofony, to bym z nimi chętnie porozmawiał, tym bardziej, że ty ich nie za bardzo znasz, nie?
Nie.
I co więcej, ja znam ciebie, że ty pewno jesteś taki trochę pewno wstrzemięźliwy do tego.
Co to znaczy?
No, ty mi powiedz.
nie, to ty mi powiedz.
Znaczy, domyślam się, że ty nie jesteś aż tak zafascynowany...
Porno. A jak... ty jesteś zafascynowany porno?
Jest
na długo ci potrzeba porno?
Jest coś fascynującego dla mnie w ludziach, co robią porno.
Jeżeli chodzi o rozmowę i badanie branży, w sensie taki... No tak, jak się z tego żyje, no, ale tak samo, jest to na tym samym poziomie, jak na przykład jak zaczynasz badać typa, to się wspina po górach dla mnie, że...
Okej, okay, no.
Po co tam wchodzić, no nie?
Tak.
Jak można sobie wjechać windą albo... Wiesz, o co chodzi.
Tak, no okej. Okay. Ja rozumiem to porównanie i dlatego uważam, że my moglibyśmy fajnie z nimi porozmawiać. Tym bardziej...
Ale chyba, że byliby cały czas tam zajęci i wtedy by... Halo, ale mogli... Ach. I to oni są tym, wiesz.
Tak.
Nie, żartuję. Kurczę, ja nie wykluczam nikogo właściwie, no. Moglibyśmy sobie... Mamy takie podejście chyba z tego, co ostatnio gadaliśmy, że moglibyśmy się otworzyć na gości jakby, nie? Jeżeli sobie tutaj po prostu pogadamy i nagle poczujemy, że mamy już chęć kogoś tutaj zaprosić.
I też jestem pewny, że goście by byli jakby tacy, którymi my musimy być zainteresowani.
No w sensie, tak, że w ogóle zaproszenie to kogoś... jest kluczowe, a nie, że siedzisz tak. I dobra, typie, kończ.
No tak, ale chodzi mi o to, że nie będziemy robili wywiadów takich jak, nie wiem, robi wojewódzki albo inni ludzie zapraszają każdego i po prostu co tydzień jest nowa osoba, nie? No bo ja myślę, że zgaduję, myślę, że jest tak jest mało osób, którym jestem tak realnie zainteresowany. Albo który, nie, w sumie to nie jest prawda. Pewnie jest dużo osób, tylko ich nie znam.
No, no właśnie, no. Wydaje mi się, że bardzo wiele branż, bardzo wiele różnych takich osób dobrych w tym, co robią, na przykład też.
Tak.
No, to tak jak ja mówiłem kiedyś o tej olimpiadzie, że jak biegnie sprinter nagle, który bije rekord świata, jak on jest mistrzem, no to mi się to chce obejrzeć, chcę zobaczyć kogoś, nawet jak pani robi tak. świetną koronkę, kurde, robić i robi to od, wiesz, 70 lat, to myślisz, no dobra, no jakby chciałbym nawet...
No ja pamiętam, jak mi kiedyś dziadek zabrał do Biedronki, gdzie, jak sam twierdził i mu przyznaję rację, był najlepszy kasjer w Polsce. I był po
co
prostu,
to znaczy?
No, że był po prostu kasjer w Biedronce na Ochocie w Warszawie, no, który po prostu po pierwsze wszystkie przedmioty brał z taką gracją i tak, wiesz, przekładał i tak dalej. Z każdym klientem rozmawiał, ludzi znał z imienia. Był taki po prostu, wiesz, schludny, ładny. Widać, że to była po prostu jego praca marzeń.
No kurde, no. No, no zajebiście. No to jest stary. I masz takie rozmowy, no, z kimś takim, gdzie wydaje ci się zawsze, że to jest jakiś zmęczenie. Znaczy, inaczej. To... No tak, z kimś, no, takim mógłbym, ja, z kimś, kto ma pasję, kto ma flow, kto jest dobry w tym, co
jeżeli
robi.
Byłby na przykład taki ktoś, właśnie kasjer z turbo zajawą, taką autentyczną, to jestem gotów go zaprosić do podcastu, ale nie może, musi mieć naprawdę powody, dlaczego jest kasjerem, jakąś taką ideę za tym.
Historię. No ale to wydaje mi się, że w ogóle, to myślę, że tak samo to nie tylko dla ciebie byłoby ciekawe, też dla wszystkich słuchaczy, nie, że... Mhm. To... Ja lubię, że sobie te rozmowy, nie spodziewasz się, że rozmowa z kimś, kto po prostu ma, tak wydaje się, jakiś niszowy albo zwyczajny zawód, a nagle jest po prostu jako to, co w nim jest. Mówiłem ci kiedyś zresztą o tym, jak mój kumpel zwiedził Europę i powiedział to, wiesz, chwilę, a potem ja byłem na jakimś... To jest, jak ktoś ma ten moment takiego, że potrafi to opowiedzieć, no to to jest nagle...
Tak.
Emocje musisz sprzedać, nie?
Jasne.
Czy jesteś dyrektorem NASA i nie potrafisz o tym opowiadać, czy jesteś kasjerem najlepszym w Warszawie czy w Polsce? Kurde.
Opowiadałem ci, jak kiedyś spotkałem króla masonów. Sorry. Spotkałem króla masonów.
Król masonów?
Tak, no jakiś tam stopień wtajemniczenia, level król. Tak bardzo głęboko. Taki chyba jeden z głównych masonów w
Mega
Polsce.
Mason.
Mega mason, nie? No i był u nas na tarasie. I ja miałem takie, no to...
Był u was na tarasie?
No,
ale w domu?
Tak, w domu. Mój ojciec go znał ze studiów, jakoś się tam, wiesz, zaprosił.
Znał króla masonów.
Tak, no.
Jakim dyplomatą był twój tata i...
No, na to pytanie przyszły też odpowiedzi w komentarzach.
No tak, tak, no, wiadomo.
Komu jebany. Przyszedł do nas właśnie król masonów i ja wiedziałem, że jakby, no to jazda, tajemnice świata. Teraz w tym
opowiadaj
momencie opowiadaj, człowieku, o co, czy wylądowali na Księżycu, wiesz, czy...
Kto zabił Kennedy'ego.
Kto zabił Kennedy'ego, czy Togo istnieje, wiesz, no takie jakby
wiadomo, tak,
podstawowe...
Tak. Dlaczego zatopili Atlantydę, no...
No to mów, człowieku.
Tak.
Stary, no nigdy nie spotkałem nudniejszej osoby. Było to tak po prostu, ja mam tak, wiesz, były takie, ja zacząłem od takich gładkich pytań, nie? W sensie takich jakby, no dobra, ale...
No co z tymi Żydami? No tak szczerze.
Tak, dobra, kto kontroluje pogodę?
Tak.
Wiesz, żeby tam wytłumaczył, nawet tak mu zadaję, wiesz, że ja wiem, że dużo osób myśli, że tu jest jakaś konspiracja i tak dalej, ale dlaczego ludzie w ogóle mogliby tak myśleć, nie? Że skąd to się wzięło, nie? Bo to tak naprawdę masoni mają dosyć ciekawą historię, nawet tą oficjalną,
tak,
nie? Bo
tak,
to
tak,
są
tak.
Ceglarze, którzy po prostu mieli siatkę komunikacji, cegieł i przez to jakby mogli... Stary.
Dlatego się mówił kiedyś na telefonie komórkowym, że to są takie cegły. No bo to jest tego... Bang!
Dobrze. Powiedz mi, tak dobry żart, że przez chwilę się zastanawiałem, czy to może być prawda.
Ale co, ale słuchaj, a może to był jego sposób?
Dokładnie o tym pomyślałem, dokładnie, jak wyszedłem, no, ze spotkania.
Mówisz, kurde, taki nudny.
No.
Bo nie chciał ci zdradzić żadnej tajemnicy świata.
Tak, a ja później
myślisz,
wyszedłem.
To jest tak, że jak przychodzi dziecko dyplomaty, no, które zaprasza cię na kawę, to ty od razu walisz wszystkie tajemnice? Bo dziecko jest tak kręcone i mówi, gościu, opowiadaj.
Powiem ci tak, gdybym ja był królem masonów, to bym przede wszystkim zdradzał tajemnicę dzieciom.
Ale ja myślę, że...
Wiesz, co, no to myśl sobie, bo to nie? Bo na pewno nie powiedziałbym dyplomacie. Na pewno nie powiedziałbym dyplomacie. Bardziej bym powiedział właśnie jego dziecku i później
a
wprowadził...
A to jest sposób dyplomaty.
Bo
on wie, że swojemu dziecku. Wprowadza dziecko.
No
tak naprawdę nie jest dziecko, tylko to jest taki młody...
To jest ta odwieczna batalia między masonami i dyplomatami.
Ale dyplomatami, stary, dokładnie.
Zawsze
on udawał super znudzonego, a twój tata udawał, że jesteś jego synem.
Tak, no. Przez
długie
18
lata. To się tak, to już tak, tak poszło. No.
Tak czy inaczej, nie znam żadnych tajemnic świata i masoni są nudni w chuj. Pytanie do Piotrka. Moje pytanie do ciebie. Ja już widzę ten skrót kilka razy. Ad, kropka. Rozwiń to słowo. Ad, nagrania.
Co ty teraz powiedziałeś? Mówisz,
no, że masz pytanie do Piotrka i się zaczyna od ady, kropka, nagrania. Nie, to jest a propos? A propos
pokaż,
nagrania?
Pokaż, bo ja muszę to chociaż zobaczyć.
Ad, kropka. Co to jest za skrót? Rozwiń mi ten skrót.
A nie, że to jest odnośnie, że nagranie pół człowiek, pół główek, był tam pewien pan X, o to chodzi.
No tak, ale te AD na samym przodzie. AD kropka, no to jest jakiś skrót.
O Jezu, teraz mi stary...
Cieszę się. Myślałem, że to ja jestem głąbem, a okazuje się, że to możliwe, jest, że jest ciężkie, że jest... ciężkie pytanie.
Albo ja też jestem głąbem. To też nie zupełnie nie, nie...
Udało się. Sprowadziłem Abelarda do swojego
Leśmy
poziomu.
Dalej. Tak. Jakby i to w dość szybkim odcinku. Chyba wrażenie, że kończymy już. 10. odcinek to będzie dwóch typów...
Dobra, Masoni, dobra. Pytanie do Piotrka to. Nagrania pół człowiek,
wtedy,
pół kubek.
Przepraszam. I wtedy, jak będziesz już w tym momencie takim, to przyjdzie król masonów. Wyjdzie ci z Zafirany gdzieś. Teraz tutaj nad morzem mieszkasz, nagle przez zasłonę wychodzi król Firany. Król masonów i powie... Teraz opowiem ci wszystkie tajemnice. Będę ci opowiadał i ty będziesz miał takie coraz większe oczy i będziesz mówił i nie będziesz mógł nikomu już nic powiedzieć. To będzie twój największy ból, bo nie możesz nikomu sprzedać tej opowieści.
Byłbym gotów to zrobić.
Co?
Na zasadzie, że jakby poznać tajemnice świata pod warunkiem, że nie mogę się z nikim podzielić. Biorę to, no. No, 100%. Może już wiem nawet. Może już znam tajemnice świata i już podjąłem ten pakt z diabłem.
Wiesz, no to mów.
No?
A, nie możesz powiedzieć.
Nie mogę powiedzieć, no taki właśnie jest pakt z diabłem.
Ach.
Ale...
No dobra.
Liczba pi jest ważna, tak ci powiem. Śledź liczbę pi.
Dobra, przepraszam, lecimy, no.
Pół człowiek, pół główek. Był tam pewien pan X, który delikatnie mówiąc, niezbyt chętnie chciał z tobą rozmawiać. Chyba wiem, o co chodzi. Jeśli nie pamiętasz, gdy zapytałeś, czym się zajmuje, odpowiedział coś w rodzaju, zaprosimy kolejne rzędy, a nie tylko pierwsze, a później było już tylko gorzej. Czy to była ustawka? Jeśli nie... To jak to na serio wpłynęło na ciebie i twój występ, bo w odbiorze wszystko wyszło wspaniale, ale może masz inne zdanie. Ja chyba jestem w stanie to wytłumaczyć. Pół człowiek, pół główek była sytuacja taka troszkę crowdworkowa, gdzie rzeczywiście był starszy pan, który nie chciał ze mną rozmawiać. Już nie pamiętam, jakie pytanie mu zadałem i chyba jakaś taka puenta wyszła, że dobra, to nie będziemy z panem rozmawiali, rozumiem absolutnie i zadałem komuś innemu pytanie, jak masz na imię? Dlaczego on nie chce ze mną rozmawiać. Żeby po prostu gadać o tym typie z kimś innym, jako żeby wybrnięcie. Ale to, czego... To jest fajny element tego wszystkiego, to, że on, ten pierwszy pan był super sympatyczny. W sensie fakt, że on nie chciał ze mną rozmawiać, było swego rodzaju grą. W sensie, że on to z uśmiechem na twarzy mówił i to nie było takie, wiesz, ze złą intencją, tylko po prostu nie będę panu mówił. Nie? Trochę ja się czułem jak, czasem jak tata. Ze mną gada, nie? Piotrusiu, przestań.
Możliwe właśnie, że on był dyplomatą, masonem.
Tak, no.
Tak.
I ciekawostką na ten temat tego pana jest, że jak ja skończyłem tą nagrywkę, to i zawsze gdzieś w głowie miałem takie, że fajnie by było jakoś mieć klamrę i początek i koniec i żeby to po prostu jakoś wszystko ze sobą grało. I wpadł mi szybki pomysł od razu zejście ze sceny, że może poproszę tego pana, żeby on skomentował występ. Nie, bo on właśnie był taki chętny na jakąś grę, więc podszedłem do niego po wszystkim i mu zadałem pytanie, czy mógłbym nagrać pana, jak pan komentuje występ. I on bardzo uprzejmie się pyta, no ale jak chcesz, żebym to skomentował? W sensie na pozytywnie, czy na negatywnie, czy tak jak uważam? I ja w sumie nie wiedząc co, powiedziałem, proszę pana, pan nie może się pomylić, może zróbmy raz pozytywnie, raz negatywnie. Nie, tak po prostu, żeby były dwie opcje, zobaczymy w montażu. Więc on pierwszy tam występ mówi, to był najlepszy występ, na jakim w życiu byłem, fantastyczny, bardzo mi się podobało, Piotrek, świetny chłopak, nie? I drugi mówi, absolutnie do dupy. Nigdy nie bawiłem się gorzej. I ja super, świetnie nagranie, podałem mu rękę i później powiedziałem montażyście, żeby po prostu te dwa nagrania wrzucił na koniec i ja zobaczę, które jest śmieszniejsze, nie?
I zostały dwa?
Więc ja dostaję pierwszą nagrywkę tego, nie? I oglądam to z Magdą, swoją żoną. I na sam koniec lecą te dwie, bo ja miałem wybrać, którą chcę. No i jakby po wszystkim się pytam Magdy, wiesz, jak ci się podobał cały special, co o tym sądzisz? I ona mówi, mega mi się podoba ta końcówka z tym panem. A ja tak mam, jak gdyby, że o co ci chodzi? I ona mówi, no że to jest tak, że jakby widzowie, jakby, że ich opinia, oni są skrajne, ale to jest zawsze to samo i że to tak naprawdę nie ma znaczenia, co oni sądzą, bo kurde, jest do dupy, jest zajebiście, ale to jest ten sam człowiek, który to mówi. Ja mam takie... Ale mi się podoba ta interpretacja.
No
ale
tak, tak, bo jak tak. To usłyszałem teraz, no. Jak powiedziałeś, to ja bym tak samo zrobił.
No
tak.
Właśnie, a dla mnie to było po prostu, że będę musiał któryś wybrać, ona to od razu powiedziałem, ja takie zostawiamy dokładnie tak, jak jest.
Super,
więc,
super. Czyli to jest ten sam gość, który nie chciał z tobą gadać.
Tak, to jest ten sam gość, który...
Super, ogóle, super.
Tak, no.
Fajnie, bo i w ogóle super, że się zgodził, bo nie każdy ma jest taki ochoczy.
Tak, on też nie wiedział, na co się zgadza.
On był dyplomatą i masonem, on tak, wiedział, na co się zgadza.
Do specjala, pane dama. Myśli pan, że jestem specjalny? Tak. Pytanie do Abelarda. Czy Mija wciąż pomaga ci w programach?
No, pomaga mi będąc sobą po prostu, pomaga mi będąc sobą i odbijając moje, ja właściwie, tak jak już mówiłem i w kryzysie, nawet miałem taką scenę i tak dalej, tylko tam też było na brutalnie i na śmiesznie. Ja po prostu mówię o swoich dzieciach, ale właściwie mówię o sobie, jako o rodzicu, o ojcu, o tym, jak reaguję na świat, jak tracę cierpliwość i tak dalej, nie? Więc jakby ona, no kiedyś mi wymyśliła tytuł do programu i to było bardzo śmieszne, ludzie trzymajcie kapelusze, ale już tak teraz to nie działa, tak bezpośrednio. No ale patrzę na nie, obserwuję, uczę się czegoś, słucham.
A czy w kryzysie te dziewczynki to nie były?
Nie,
to były aktorki.
Tylko, tam była tylko, nie, tam była jedna aktorka, tam była tylko Tola i to ona zagrała, Tola Sobańska, zagrała.
A przeszło ci przez myśl, żeby obsadzić prawdziwe córeczki w tym kryzysie?
Wiesz co, one były za małe wtedy. Okay. No, jedna się urodziła wtedy, więc ciężko było obsadzać, no bo to był dokładnie rok urodzenia.
Czemu płaczesz?
Tak. A druga, no była, no nie, ona miała tam z 3,5 wtedy, ja miała, więc no nie, no to wiesz, to by sobie z tym nie dała rady. Nie?
A czy życzyłbyś im kariery stand-upowej?
Itka jest niezła. Mija jest... na razie nie umiem sobie wyobrazić. Ona rysuje, maluje, trochę tam tańczy i tak dalej, więc też ma taki jakiś duszę taką... Więc ja i w ogóle życzę tego, żeby robiły to, co lubią.
Tak.
A to, czy to będzie, wiesz, bycie najlepszym kasjerem w Warszawie i wyrąbanie tamtego typa, wiesz, po prostu, czy będzie to jakaś taka rzecz twórcza, czy sportowa, to ja chciałbym, żeby on już dzisiaj, to też nawet mieliśmy okazji pogadać, że chciałbym, żeby robiły coś, co czują, że to jest ich pasja i w ogóle czują, że pracują, nie? To
jasne.
To jest super.
No ale gdybyś mógł wybrać ich pasję.
No Itka, no. Kurczę, Itka ma taki momenty, ta młodsza, ona dzisiaj, co takiego, kurde, mam telefon odłożyłem, ale moja żona mi dzisiaj napisała, jak tu jechałem na rowerze, to mi napisała SMS-a, że idę do niej, mówi, czy teraz cię kiedyś okłamał? I moja żona mówi, że nie. A, to miłe, ale wiesz, że to jeszcze nie koniec. Tylko tak mówię. No i też, a ostatnio też miałam przepiękną rzecz. Powiedziała rzecz,
a czy ona, jeszcze pytanie, czy ona to zrobiła celowo, w sensie, że tak jakby podkrętka, czy po prostu tak myśli? Tak
co
jakby...
ona sobie, właśnie to są takie jeszcze płynne rzeczy, ale powiedziała jedną rzecz taką totalnie prawdziwą, którą ja chcę sobie powiedzieć kiedyś w programie, chociaż możliwe, że właśnie już teraz to usłyszeliście, ale jeden taki żart, który po prostu jest dla mnie niesamowity, bo powiedziała, że jak to jest, że jak tata opowiada żarty, to dostaje brawa i pieniądze, a jak ja mówię żart, to uwagę. I to jest, stary, piękna w ogóle taka myśl, no nie? Taka
tak,
trochę smutno, gorzko, żartobliwa, bo się przy tym też trochę uśmiechnęła, więc ma jakiś taki dar do takiego, wiesz, do jakiejś takiej obserwacji fajnej, nie wiem, zobaczymy, no, ale nie będę cisnął, żeby była stand-uperką, czy...
A czy są rodziny komediowe w Polsce? W sensie tak, jak są rodziny aktorskie, to...
Chyba jesteśmy za młodzi jeszcze wszyscy, mimo wszystko, no na razie chyba...
W kabarecie nikogo nie ma, który...
A możliwe, że chociaż w kabarecie, nie wiem, czy są rodziny. Czekaj, możliwe, że teraz właśnie jest ktoś totalnie, a ja mam teraz zanik pamięci.
A jak na przykład Jachimkowie? To są bracia,
no,
ale to
są
nie jest...
bracia, nie?
To nie jest...
Tak. Chociaż na przykład no, Szymona córka teraz, Jana, grała w Akademii Pana Kleksa.
O, tak?
Ale to nie jest, no, komediowa, nie, rzecz, tylko po prostu tak...
Od razu chcę wystawić to pytanie. Akademia Pana Kleksa, flep czy sklep?
Sklep, a co to znaczy sklep?
Flep czy sklep? Jeszcze nie graliśmy w grę flep czy sklep?
Nie.
Flep czy sklep to jest najprostsze, to jest prosty.
Flep, czyli kijowe, a tak. Sklep, że no. Nie wiem co, w sensie...
No, chłop,
że sprzedajesz chłop, innym.
Tak, no jak głowa jak sklep, no chłop jak sklep, no zajebiście.
Chłop jak sklep.
No.
Wiesz, no nie, no, dzieciakom się podobało, ale jak ja na przykład dowiaduję się pod koniec filmu, że nagle to jest jej przyjaciel, a po czym to można było poznać, tam tak. Nawet nie mieli żadnej relacji, tam nawet nie, to taki raczej show.
Ja też troszkę byłem zawiedziony, muszę powiedzieć. W sensie, że wziąłem trailer i trailer był tak obiecujący.
Tak,
w sensie ten trailer
wizualnie był
wiesz, niesamowity.
Wizualnie sobie poradził, tylko no tak, tam parę rzeczy w międzyczasie były.
I też sobie, ale później na obronę tego filmu zobaczyłem...
Starą wersję.
Nie, tak,
no. Starą wersję. Ja mówię, dobra, puścimy sobie teraz porządną wersję, no i ona nie jest...
Nie broni się.
Jest taka cringe'owa, tak. Jest tam tyle takich złych rzeczy.
A myślisz, że w sensie, bo to jest komedia jednak, tak?
Moje córki oglądają, tym są goli chłopcy. Czemu tam są? Ja nie wiedziałem, jak to wytłumaczyć.
Ale są goli chłopcy, w sensie, że z siusiakami, tak?
Coś tam się myją, tańczą, czy jakimś drzewie, ale to nie wiem, czy to jest potrzebne. Możliwe, że ta wrażliwość się zmieniła nasza, nie? Ale...
A kiedy był pierwszy klaks? Wydaje mi się, co to, lata 70?
Nie, 80.
Tak, no. W latach 80. można było pokazywać nagie dzieci w telewizji i było takie, no wiesz, no, pod prysznicem są.
No właśnie o to chodzi. I tam jest dużo takich psychodelicznych animacji też. No nie, no jest to takie wow.
Ja chcę powiedzieć, że muzyka z tego filmu bardzo się broni. Do tego stopnia, że jak ostatnio gdzieś szedłem sobie ulicą, to widziałem dziecko, które szło i jakby, ja mówię, że obejrzałem film 3 tygodnie wcześniej, a widziałem dziecko, które idzie i tam bajko, jestem bajką.
No tak, ale
i to... sobie śpiewał piosenkę z pana Kleksa.
No ale ja, my sobie w samochodzie czasami puszczamy, wiesz, mm-hmm. tam o tym coś tam ten taki główny numer, jak tam sobie leci. Witajcie w naszej bajce.
Tak.
I tam, wiesz, gwiazdy śpiewają i tak dalej. No to niesie, to jest, wiesz, tylko że to jest dobrze zrobiony produkt.
No
to
właśnie.
Jest taki produkt, żeby to się sprzedawało i tak dalej, nie?
Następne pytanie to drugie dla ciebie. Jak na co dzień żyje się w pruszczańskiemu celebrycie? To znaczy, jak jesteś postrzegany w swoim mieście?
Nie wiem, bo to trzeba było zapytać chyba mieszkańców miasta. Raczej widzę dużo uśmiechów, ale też takich raczej... To nie jest tak, że gdzie wchodzę, to jest zawsze, wiesz, po prostu... Albo ktoś... Nie wiem, jak to nawet wytłumaczyć. Ja mam w ogóle ten poziom takiej rozpoznawalności taki idealny, że parę razy dziennie ktoś się uśmiechnie, czasem sobie ktoś chce zrobić zdjęcie, czy się przywita. I to jest super, bo jest bardzo miłe.
Tak.
Ale nie jest to ani nachalne, ani napastliwe, ani takie, że nie mogę wejść i zjeść, bo wszyscy się rzucają.
Ja ci
super też.
Śmieszną anegdotę opowiem. 2 dni temu byłem na takiej kolacji z przyjaciółką mojej żony i tam jakiś spoko ludzie, nie? No i właśnie ja dostałem pytanie, czy kurde teraz jak się przeniosłem do Gdańska, to czy czy moja rozpoznawalność jest większa niż w Warszawie? I ja mówię, nie, że jest na luzie i że w zasadzie lubię, jak mnie ludzie rozpoznają. Magda to w ogóle kocha. Jakby w ogóle nie ma z tym problemu. Ja mówię, no. Bo ja na przykład ostatnio widziałem Abelarda, no to on to po prostu, kurde, tak, wiesz, chodzi, unika wzroku i jakby, wiesz, widać, że jest speszony wszystkim. Ja mam takie, nie, on po prostu tak chodzi. On jest po prostu zgarbionym typem, w sensie tak. Abelard jest bardzo przyjemny, bo nieraz jak tutaj gdzieś poszliśmy na spacer, no to widać, że jak ktoś podchodzi, to obaj z uśmiechem robimy sobie zdjęcie i podajemy rękę i idziemy dalej. Tylko po prostu ty cały ubrany na czarno w kapturze.
No, bo mi wieje, na przykład mam słuchawki, okulary, a nie dlatego, że ucikam wzrok.
No tak, i obiektywnie to jest właśnie, ty tak po prostu, tak się ubierasz i tak chodzisz i po prostu to nie jest kwestia, że ciebie przytłacza celebryctwo, tylko
nie,
to jest twoja postura.
Przytłacza, bo właściwie ja jestem też w takim momencie, że przez to, że ja się troszeczkę wycofałem z tego naszego mainstreamu, a nasz mainstream to są jakieś obrzeża czegokolwiek w dużym showbiznesie, no to tym bardziej jest tak, że na przykład nie sądzę, że dużo ludzi młodych mnie kojarzy, nie? Co też bardzo pomaga, jak idziesz i wycieczka cię mija i nikt nic od ciebie nie chce, to jest super, nie? Nie mówię, że jestem jakiś zmęczony, tylko właśnie jest kilka, ktoś w urzędzie mnie, wiesz, zamacha, ktoś się uśmiechnie w sklepie, to są w ogóle super ilości idealne.
My też mamy ten idealną widownię, bo nas nie rozpoznają dzieci. W sensie dzieci mam na myśli poniżej 16 lat. W sensie, że to dla nich zupełnie nie jesteśmy targetem.
Tak.
A dzieci poniżej, znaczy nie wiem, czy to są dzieci, nastolatki nazwijmy, są głównym napędem do wszystkich właśnie tych plotek, do kurde produktów i tak dalej. Więc to, co nastolatki chcą słuchać, oglądać, widzą aktora, o mój Boże, to mój ulubiony aktor, to wtedy to generuje problemy. Nie?
Ja raczej z nich szydzę. No.
I oni nawet o tym nie wiedzą.
Chociaż w tym nowym programie, w Summer, znaczy w tym, co to powinien już być na mojej stronie, ale w Summer Time mam taki bit o tych, o młodych ludziach właśnie, o młodzieży. I tam pamiętam, Tomek Kotpi był na występie w Warszawie i mówi, że podobno jego syn się bardzo chichrał. I to super w ogóle, że młodzi ludzie też łapią sobie ten dystansik i jest, wiesz, jak sobie gadasz o kimś i ktoś robi z tego, no kurde, ale nas, wiesz.
No jeden z głównych powodów, dlaczego Tomasz Kot się zgodził wystąpić w naszym tym refleksji, był, ponieważ syn go namówił.
Zarąbiście.
Tak,
zarąbiście, no.
I my super. Właśnie, jak dziękowaliśmy Tomkowi, nie? I też tak było, wiesz, no, nie podziękujmy mu pieniędzmi, no bo wiadomo, jakby nie mamy takich pieniędzy, żeby to w ogóle jakoś, wiesz, miało sens, to po prostu kupiliśmy ogromny zestaw Lego dla jego syna.
Zarąbiście.
I podziękowaliśmy jemu, że nakłonił ojca.
Zarąbiście.
Trzecie pytanie, to jak mnie pozdrowicie w podcaście To Szaleje ze Szczęścia? Katarina Fox.
Mm.
Nie, też mi się tak wydaje. Piotrek.
No dobra, troszeczkę. No. No, żebyś tak, nie oszalała, bo tak, potem no. gdzieś wypadniesz przez okno i będzie problem.
Tak, możemy pozdrowić na przykład tylko Katarina, ale już bez nazwiska, nie?
Katarina.
Katarina.
Pozdro.
Tak, pozdro, ale też nie do końca.
Nie wiadomo, czy dla ciebie nawet no. to są te pozdrowienia.
Piotrek opowiadał historię, jak Pono zaoferował Sokołowi poznanie Piotrka. Sokół ostatecznie przystał na tę subtelną propozycję, mówiąc, by opowiedział żart. Cóż to był za żart i czy on siadł? Nie, nie opowiedziałem tego żartu Sokołowi. To się skończyło tak, że ja poszedłem do Sokoła, który opowiadał historię, któremu Pono przerywał, żeby Sokół mnie poznał. Ja chciałem od tego odejść i w końcu Sokół powiedział, dobra, kurwa, to powiedz coś śmiesznego. I ja chyba powiedziałem coś w stylu, że Sokół, ja bardziej nie chcę tu być, niż ty nie chcesz, żebym ja tu był. W sensie, że my mamy ten sam cel. Ja naprawdę nie chcę stać tutaj i chyba ja wezmę Pona i pójdę na górę. I on miał takie, no kurwa, i to jest dobrze, wiesz. Takie było...
Dobrze, ziomuś.
Dobry, tak.
Super. No dobrze, i od tej pory jesteście chyba najlepszymi kumplami z tego, co
tak, wiem. Absolutnie. No, jak
Sokół
pytasz,
chyba już trzecią płytę o tobie nagrywa. Gdzie ten flep?
Tak. Flep czy sklep? Mam pytanie do pana Abelarda. Jak ocenia pan z perspektywy czasu odejście od wydawania... Weto daje. Dużo gadaliśmy już o YouTubie i tak dalej, aha, a tu widzę, tak. że idzie w tym kierunku.
Dobrze.
Jakbyście mieli wymienić trzy
pozycje... I ktoś mówi, o moje pytanie! Tak. I od tej pory Szumowski będzie miał same złe komentarze w internecie.
No, widzę,
tylko
że to idzie...
Tylko mówię.
Słuchaj, właśnie to jest pytanie o komentarze w YouTubie, więc jakby... Nie ma problemu. Jakbyście mieli wymienić trzy pozytywne i trzy negatywne cechy pokolenia Gen Z, co by to było? Czujecie się spokojnie o naszą przyszłość, wiedząc, że to pokolenie wchodzi do gry? Moje pierwsze pytanie jest, ja nie do końca się obracam w tych terminologiach. W sensie
to są chyba te najnowsze, najmłodsze pokolenia.
A jesteś w stanie wymienić te wszystkie tak po kolei, żebym to...
Nie. Ja się zatrzymałem na...
Klasyczny boomer.
Pokoleniu... Nie, ja się na Woodstocku się zatrzymałem.
Co?
68. Jesteś... Co? Uh-huh. Nie, no żartuję. Wiesz co, są milenialsi, ale ja nie wiem, na przykład, czy to jesteśmy... To nie my, nie? To chyba byli ci później.
Poczekaj, co? Milenialsi i co, że my? Że my będziemy w tej samej generacji?
Aha, bo my nie jesteśmy
no,
w tej samej generacji.
Proszę cię, że ty jesteś boomerem.
No to ja jestem boomerem, ty jesteś kim?
Ja też nie wiem, ja tylko wiem, że
no
kim
właśnie,
są boomerzy.
Ja nawet nie wiem, jakie to są tam pokolenia. No.
Ale bardzo
to
mi
są
się...
chyba ci młodzi teraz.
Gen Z...
A co ci się najbardziej? Bo powiedziałeś...
Nie, bardzo mi się podobało, że ty miałeś takie, nie no, my... Jesteś ile? Ty jesteś który rocznik?
80.
80. Ja jestem 93.
93?
No,
to jakbym się już bardzo uparł, to mógłbyś być moim synem. Musiałbym być zrytym dzieckiem,
tak, no.
które poszło w tam.
Tak, mógłbym być twoim patologicznym synem.
Tak.
Ale też obiektywnie 13 lat. Wydaje mi się, że ty po prostu... bo ja na przykład, nie wiem jak to powiedzieć, ale że ty... Przez fakt, że masz dzieci, jesteś dużo bardziej dorosły ode mnie. Wiesz co chodzi? To jest ta dorosłość. Że ja znam ludzi młodszych ode mnie, którzy mają dzieci i mam takie, jesteś dużo bardziej dorosły. Tylko może o co mi chodzi? Mm-hmm. Że w mojej głowie nie tylko data urodzenia...
Nie, oczywiście, że tak. Tylko, że tutaj chyba właśnie data się liczy.
W tym wypadku. Tak. Okej, jasne. No, czyli mamy tak, Gen Z...
Stary.
Ustalmy sobie sami kryteria
tak.
w takim razie. Czyli ale będziemy to... milenialsi, to są ci najnowsi.
Wracamy do korzeni tego podcastu. Wahanie, nie wiadomo. I żona tłumaczenia, no?
Gen Z to są najnowsi, czyli załóżmy nastolatkowie.
Tak.
Milenialsi to będą...
Nie, bo tam chyba jeszcze ktoś było w międzyczasie.
Jeszcze jest coś? Czy możemy poprosić? Jesteś nam w stanie...
Jest jakaś lista pokoleń?
No. Gen Z od 97 do 2012.
Gen Z.
97, 2012.
Tak, dokładnie. Gen Z okay. 97, a okay. do 2012.
I, dobra, i tylko o nich gadamy. Czyli...
Jesus, to...
Czyli oni teraz mają...
Ci ludzie już mówią?
To też jest, ja ostatnio właśnie ze sceny gdzieś to mówiłem, że wszedł komik, który właśnie powiedział, ja się urodziłem w 2003 roku. I ja mam takie, to nie jest rok. 2003 nie jest rokiem. Tak, to jest model. Tak. To jest model, to nie brzmi jak rok. To jest taki model do kawy 2003.
To zawsze to było w przyszłości.
Tak.
W 2003 roku tak. Ufolutki zaatakowały Ziemię. No ja wiem.
No, że u mnie jest, ja jestem 1993.
A to i tak dla mnie jest abstrakcja, no nie?
Ale to jest dostojne. Masz takie...
Co jest dostojne?
No tak dźwiękowo. 1993.
No wszystko z 1900 to jest dostojne.
No ale ja bronię tego.
No, wiem.
Nie ma, a ty przecież 1800, co ty jesteś?
Ja
1804?
Ja miałem chyba w pijacie taki żart, że to są ludzie, o Jezu, nie pamiętam tych swoich cytatów nawet, ale coś takiego właśnie, że ci, że dzisiaj młodzież, że coś tam a propos ludzi, którzy jeszcze pamiętają normalnego Kukiza, czyli ci ludzie teraz już nie mogą pamiętać normalnego Kukiza, bo on teraz już był tylko dla nich politykiem, no nie, a nie był
tak,
tak samo jak na przykład są pokolenia w Rosji, które nie wiedzą, że w ogóle był ktoś przed Putinem, no nie,
tak.
Że to Jelcyn w 90. którymś roku, co, jakby nie ma takiej opcji.
Kukiz jest dobrym przykładem, bo ja na przykład Kukiza, ja mam tak z Kukizem, ja wiem, że był, ale nie wiem. W sensie ja wiem, że jak wchodził do polityki, to żeby mówiło się o nim, że jest muzykiem, ale nie znałem jego muzyki. Nie? Więc
no właśnie,
jakby
tak,
ja
tak.
Jestem z to tego pokolenia.
A tak samo Leroy dla ciebie, nie?
Nie, chyba Leroya, ale dlatego, że po prostu bardziej się interesowałem
no właśnie,
hip-hopem
to dlatego,
jakoś...
Tak, tak, bo to no. Czasowo jest podobne, ale dobra. Mhm. Ale no to trzy dobre i trzy niedobre.
No... I mówimy 9-7, czyli to jest... Że
no to są tylko trochę młodsi od ciebie, jak się okazuje.
On tak, czyli 25 lat.
Ty jesteś milenialsem w takim razie.
Nie, ja jestem...
A milenialsi?
Ja milenialsi. No.
Sprawdziłbyś nam jeszcze milenialsów? To jest ciekawe w ogóle, ja jestem... Kurde, wiesz, że kiedy...
80, 96.
To ja też jestem mi.
To my jesteśmy w tej samej grupie,
no,
kurde.
Widzisz, o.
Tak jest,
i przeproś pana Abelarda. Wiem, że nie chciało ci się być ze mną w grupie, ale jesteś kolegą.
Nie,
w mojej klasie i będziemy cię kocić z moimi kumplami milenialsami. Czyli ale jestem milenialsem też.
Nie chcę być teraz flagą i chorągiewą na wietrze.
Ale czułeś od razu, że jesteśmy razem.
Nie, ale teraz jak sobie o tym pomyślałem, nie, to ja w sensie ja od razu... Chciałem wyśmiać to, że jesteś starszy. W sensie to był mój pierwszy przyświecający cel. Jak tu powiedziałeś my, to mam takie, dobra, lecimy w to, że nic nie słyszysz. Ale, jeżeli mam być absolutnie szczery, to rzeczywiście czuję, że mam z tobą więcej wspólnego niż z kimś 5 lat młodszym.
Czy chorągiewa to jest nic nie powiedzieć. To no. Jesteś po prostu jakimś szpatławym kameleonem.
A przepraszam, słuchają mnie ludzie młodzi. Yo, yo! Cześć!
A jeszcze też paru starszych, także Hans Kloss to była rozrywka. No dobra.
Więc wszystkich kocham. Co sądzimy o tych młodszych?
Wiesz co, mi jest, kurczę, ja był taki moment, w którym ja się wysypałem na Pokemonach. To był dokładnie pierwszy moment, w którym ja już nie zrozumiałem, o co chodzi. I to był taki lata tam w 2000, w którymś roku, nie pamiętam kiedy.
Że nie oglądałeś Pokemonów i nie czaiłeś Pokemonów?
Nie oglądałem, nie czaiłem.
A grałeś w grę?
Właśnie nie. Okay. W ogóle wszystko mnie jakby, ja mówię, co to jest, że ludzie o tym w ogóle dyskutują. Mm-hmm. To było coś, co ja się mówię, dobra, to
o
już ja
o czym
chyba...
wy mówicie, no.
Tak. I wtedy straciłem już swoich młodszych, jakichś tam znajomych, jakichś tam dzieci moich znajomych, wiesz, jakoś tak, że to tak wszystko nagle, dobra, to już jest dla mnie. I tu się zgubiłem. I parę wtedy zacząłem słów tracić. To był ten pierwszy moment, w którym ja poczułem, że jestem starym dziadem, bo już w ogóle tu nie rozumiem. Do tej pory grałem w gry komputerowe, oglądałem rzeczy, ja czytałem komiksy bardzo długo. No wiesz, cały czas byłem, do tej pory sobie czytam Pana Wiedźmę i to jest super i tak dalej.
Pana Kratkę.
Ale właśnie był ten moment, w którym i dopiero za jakiś czas przyszło to, że dobra, mam dzieci, więc zaczynam sam w tym siedzieć i od świnki.
I co sądzisz o Pokemonach?
No właśnie, jeszcze nie doszliśmy do Pokemonów, chyba już nie dojdziemy, szczerze mówiąc, bo jakoś to je ominęło.
Tak? Czyli te nowe pokolenie już nie ogląda Pokemonów?
Nie,
w sensie...
nie wiem, właśnie bo ja jestem też, moja córka już nie jest Gen Z, bo ona jest 2013, czyli jest rok się już wyślizgnęła się już. Ja już nawet nie wiem, czy jest, to jest chyba już Generation Z. Nie wiem, czy nie kończą się literki.
Tak, no.
I to jest świadczy o końcówce świata. Będzie jeszcze i ten. No więc, kurczę, ja za mało znam chyba tych młodych ludzi, tak szczerze mówiąc.
Ja też, lecąc stereotypowo, w sensie próbując zinterpretować pytanie, no to co się im zarzuca, to jest ten taki, to się po angielsku używa tego słowa snowflakes, nie? Że są bardzo jak to się przetłumaczyć, że są bardzo wrażliwi i tacy, że nie można nikogo urazić i że nie przeżyli trudów. Nie?
No tak, ale z drugiej strony to czemu się dziwić, jak nie przeżyli trudów, po pierwsze z jednej strony, a z drugiej strony, ja ci powiem tak, jak patrzę sobie na młodych ludzi teraz, to ja, mając lat 44, ja się gubię, ja nie wiem, ja się stresuję, mam wrażenie, mam bardzo szczęśliwe życie, mam spokojne życie, mam życie ogarnięte, wydaje mi się, życie rodzinne, zawodowe, a wchodzą ludzie w rzeczywistość, taką już tą dorosłą, którzy mają tak, chyba nie damy rady mieć zdolności kredytowej, chyba ciężko mieć umowę o pracę taką normalną, ale jeszcze jakbym to ogarnął, to za sekundę spali mnie słońce albo rakieta od Putina. Właściwie muszę planować najbliżej na tydzień do przodu. Nie? I tak nie wiem, czy w tym tygodniu do przodu jedni z drugimi nie napuszczą na mnie jakiegoś, wiesz. I to jest takie ja pierdyka.
Tylko mój kontrargument do tego jest, czy to... Jakby okej, rozumiem, że się bardziej intensyfikuje.
Ale miałeś tak kiedyś?
Ja bardziej chciałem zarzucić, że to jest, kurde, po prostu powtarzająca się historia. Wiesz, co chodzi, że...
W takim tempie, w takim natężeniu?
No, rzeczywiście może jakby cykl informacji jest szybszy, ale stary, no kurde, nasi rodzice dorastali podczas zimnej wojny. No to zimna wojna, no to stary, dosłownie, kurde, był kryzys kubański, gdzie rakiety, kurde, nuklearne siedzą.
No ale nie wiem, czy moi rodzice akurat tutaj, siedząc sobie w Gdańsku, wiedzieli, że rakiety, wiesz, to nie było taki przebój informacji jak teraz.
Ja mówię, no dobra, no ale mówię o tym, że...
My teraz wiemy, że tak było.
Czyli...
Ale nie wiem, no w sensie musiałbym z nimi pogadać.
Różnicą jest to, że... Ale prawda jest taka, co mówimy...
No ale świadomość tego?
No dobra, ale okej, to jedno to jest świadomość. Okej, rzeczywiście, myślę, że nasi rodzice albo w Polsce, kurde, kryzys nuklearny na Kubie nie był jakimś powodem do przejmowania się, bo nie mieliśmy tych informacji, ale czy czasy komunistyczne były mniej stresujące niż teraz?
Pewnie nie, absolutnie. Tylko, że też...
Co więcej, a co byli? A nasi dziadkowie to druga wojna światowa. Wiesz, co chodzi? W sensie wcale, i żeby nie było, też nie twierdzę, że my mamy lżej, albo że tamta generacja ma lżej. Po prostu to są, jakby, że to jest taki powtarzający się cykl.
My mieliśmy jakiś taki moment, ja nie wiem, możliwe, że my mieliśmy taki moment, w którym ja widziałem jakieś światełko w tunelu, nie? To jest coś takiego, że nagle ja wychodziłem, jestem ten, ty w ogóle nawet nie pamiętasz tego. Że był komunizm, w sensie, że był...
Ja nie pamiętam komunizmu, tak, no.
Ale ja miałem 9 lat, czyli to był ten taki wiek, jak teraz mam córki właśnie, że to jesteś dzieckiem, masz cytrynadę w woreczku, rurki z kremem, wiesz, i mama jak, no nie ma tam hajsu na, wiesz, nie ma na Pewex, tak, na super rzeczy tam za dolary, no to zrobi nam lizaka z karmelu, który, wiesz, cukier podsmażysz, zrobisz schabowego z mortadeli, wiesz, ogarniali, nie? Bo rodzice byli mega twórczy i se radzili i było okej. Okay. I chodzi na balety i wiesz.
No ale twierdzi, że coś się teraz nie dzieje?
Czy... No ale chodzi mi o to, że jak ja się potem, zaczęło być kolorowo, coraz bardziej kolorowo, że ja byłem w 89 pierwszy raz w roku, pierwszy raz w życiu za granicą, wtedy we Francji, jak pojechaliśmy, to ja nie wiedziałem, ja wszedłem do sklepu, gdzie się otwierała sama bramka i ja, wiesz, wow, nie?
Tak,
jak zacząłem tyle butów w takim sklepie, jak teraz jest Auchan, to ja jakby, nie widzieliśmy tyle butów nigdy w całej Polsce.
Jasne, no tak, no.
Więc
tyle butów w całej Polsce.
Tak, dokładnie. I potem przyjechaliśmy do Polski i nagle weszliśmy pół roku później do takiego sklepu, gdzie się otwierał ten. I to było takie nie? Zaczyna się dziać. Zaczyna się pojawiać coraz więcej rzeczy. Coraz pojawiają się te wszystkie takie sklepy, bazary i to wszystko. Pojawia się, że możesz sobie pojechać tutaj, możesz sobie pojechać tam. Nagle robisz tu. Unia Europejska to otwiera. I ten świat się robi taki, nikt jeszcze ciągle nie gada o tych, że słomką zabijesz żółwia.
Tak,
jeszcze nikt nie mówi, że jest 45 stopni i się
palisz. Ale chcesz powiedzieć, że to są te optymistyczne czasy, że to jakby, że wchodzi to ten zachód i jest więcej kolorów i patrzy się na to pozytywnie, czy właśnie mówisz na
Nie, i widzisz na przykład to, że zaczynasz marzyć sobie i myślisz sobie, kurczę, no chciałbym być tym, no to szukam studiów takich, idę na kółko. Być może ja też żyłem w jakiejś super swojej bańce, bo na pewno, bo ja żyłem też w dużym mieście i tak dalej, a pewnie w paru miejscach, wiesz, tych mniejszych w miejscowościach gdzieś, no nie w dużych miastach, no to nie było tak kolorowo i wesoło, nie? Ale myślę sobie, że jakaś taka, chodzi mi bardziej o myśl, o taką nadzieję, że jest kolorowiej, że jest fajniej, że widzimy coraz więcej, że nagle nam podłączają kablówkę, że internet się
pojawia. Ale teza jest taka, że ty to miałeś, a to pokolenie teraz tego nie ma.
To znaczy, że ja miałem jakąś taką... radość z przyszłości, w sensie jakąś nadzieję na coś.
No rozumiem.
A tutaj ale, mam wrażenie, że ale ja się nie wszystko chcecie ale ja się zbombardować.
Nie, ale ja się nie zgadzam z tym drugim właśnie podpunktem. No jak się spytasz młodych ludzi, nie, czy jakby jest nadzieja, oczywiście są problemy, nie ulega wątpliwości, ale wydaje mi się, że jakby to jest ten ważniejsze niż, kurde, co się rzeczywiście dzieje, no to jest ten właśnie ten młody mózg, który, kurde, jeszcze czuje, że jest w stanie zwojować cały świat. I wydaje mi się, że jak spojrzysz się na takich...
To ci powiem tak. No? Mam w Summertime właśnie dokładnie taki bit o młodzieży. Mm. On też jest fragmentarycznie gdzieś na YouTubie, bo też chciałem tam jakby... Jest jakiś rodzaj tam reklamy. Chodzi o to po prostu, że można sobie tam zobaczyć. I ja tam mówię o młodzieży, że młodzież właśnie, że to najbardziej jara, że ona jest taka, że chce, nie? Że jej się to już i tak dalej. I dokładnie taką, to jest taka moja myśl, a potem i ludzie na to reagują jakby, czyli ja czuję, że mamy powiązanie, że, tak. Że dokładnie, tylko że bardzo często to są ludzie z mojego pokolenia, tam siedzą milenialsi, no tak, nie? W sensie, no. Ktoś starszy, ktoś młodszy, ale raczej ci ludzie z mojej bańki. Ale miałem kilka rozmów takich, to było ciekawe, że oni, jak już tak było po występie gdzieś tam, czy nie wiem, ktoś mnie gdzieś tam kiedyś spotkał, to mówił na przykład, że a on pracuje z młodzieżą i on nie ma takiego odczucia.
Okay.
Że jest jakiś rodzaj, że coś jest, ale teraz tak, fajnie, bo wiecie, to my sobie tak gadamy tutaj, właśnie dwóch typów urodzonych w latach 80. i 90. i właśnie jestem ciekawy też waszego zdania właściwie tutaj i tego, co wy sobie myślicie. I pewnie też to powiedziałem tak, jakbyśmy mogli teraz spogadać o te puszki, ale to jest też ciekawe dla mnie, bo usłyszałem kiedy takie rzeczy, nie wiem. No gadałem ze swoją przyjaciółką, która jest nauczycielką w szkole.
No.
I też jest jakiś rodzaj...
No dobra, ale moje pytanie jest takie. No. Czy myślisz, że nauczyciele 20 lat temu nie mówili tak samo o uczniach?
Może.
Wiesz, co mi chodzi? Że to jest nie po prostu właśnie, ciąg, który się powtarza. Nauczyciele, wiesz, którzy narzekają na dzieci, że kurde, te dzieci teraz to są zupełnie inne niż były, albo kurde, są dużo bardziej miękkie, albo takie. No to jest po prostu naturalna kolej rzeczy.
Być może tak jest. No. To znaczy ja po prostu, jak ja sobie... I faktycznie ja to wszystko przejmuję przez siebie, przetrawiam, nie? To znaczy przez swoje lęki jakieś, przez swoje to, że ja może nie ogarnę, więc jak oni sobie z tym radzą. Widzę, że oni się tam, część angażuje i krzyczy tam gdzieś, się przykuwa i tak dalej, a część ma totalnie to w nosie i tak dalej. Pewnie tak jak zawsze było,
tak.
Nie? Więc być może tak, tak było zawsze. Najśmieszniejsze jest to, że ja nie mam teraz 19, 16 czy tam 20 lat, żeby móc powiedzieć jak jest, tylko że ja to mówię z perspektywy starca teraz, a jak mógłbym pytać kogoś wcześniej, jak co myślał o mnie, to ja byłem wtedy tym młodym, a to był znowu też ktoś, kto był... Wiesz, czyli ja właściwie mógłbym tylko posłuchać tego, co sobie myślą o tym teraz młodzi i właściwie to powinno być pytanie...
Do nich skierowane.
Nie?
Ja odpowiadając już, albo już dając na to klamrę, bym po prostu zwrócił uwagę na to, że to jest niebezpieczne wchodzić w taki tunel, że jakby krytykujesz, jakby albo...
Ale ja nie chcę krytykować.
Krytykujesz. Ja mówię ogólnie o tym, że jest taka tendencja do mówienia właśnie, że te dzieciaki, kurde, nic nie przeżyły.
Wiem, bo to jest właśnie to, że my nie wiemy tego, nie? To jest jakby to oni powinni... tłumaczyć, mówić za siebie.
Jak ja sobie robię z tego żarty,
no. to ja mówiłem też ze swojej perspektywy. Ja w tym bicie mówię ze swojej perspektywy, że tak mi się wydaje. Dokładnie, tak, no. Nie? Że to jest z mojej... Ale nagle jak się... A ktoś z ciekawości mówi, a wiesz, a że ja ostatnio czuję, że to jest trochę inaczej, bo na przykład obserwuję, bo coś tam. Ale fakt, że ta osoba też mówi ze swojej perspektywy,
no
kiedy
właśnie.
Ona była młoda, to było też... Ja też sobie myślę, że kurczę, my wtedy siedzieliśmy cały czas na podwórku.
Tak.
No tak, ale jakbym miał konsolę, to bym nie siedział cały czas na podwórku, to nie? Jak wyszły Atarynki i Commodore, to połowa z nas już się zamknęła w pokojach i tyle, nie?
I też mówienie, że kurde, siedzą cały czas przed komputerami, no wydaje mi się, że jest więcej boisk, jest więcej, kurde, hulajnóg, jest więcej,
tak.
Kurde, ogólnie...
A po drugie, dzisiaj no. Nawet jak siedzisz w komputerze czy w telefonie, to możesz tam załatwiać mnóstwo rzeczy, nie? Możesz
tak.
się uczyć języków, możesz sobie oglądać filmy dokumentalne.
Pornografia.
Dokładnie, to o tym
o tym przede wszystkim.
Właśnie, no dokładnie. Kurde.
Ja po prostu chciałem dokończyć...
Po co my tyle gadamy?
Ja chciałem po prostu dokończyć tą myśl, po prostu przestrzegałbym ludzi i ogólnie siebie też, bo to jest trochę tak, że możesz sobie wybrać, co o tym sądzisz, nie? Bo są dni, gdzie ja jestem...
Tylko, że to było pytanie właśnie chyba, co my sobie sądzimy.
No tak, ja jestem w stanie ci powiedzieć w poniedziałek na przykład, nie, no ci kurwa młode pokolenie to nie wie, co gada i jakby nie można im cokolwiek dać do rąk, bo zaraz to wypuszczą, a później mogę ci następnego dnia powiedzieć w sumie, hej, jakby mają kreatywny sposób patrzenia na świat i oferują nowe rozwiązania.
To tak jak u nas było kiedyś też, miałem w klasie kogoś, to był taki, a byłem też kogoś, to był taki. I to nie jest tak, że u nas 90% klasy czy roków na studiach to byli ci zapaleńcy, którzy tworzyli świat, nie? To raczej no, było tam, ktoś tutaj się zajerał tym, ktoś się zajerał tamtym. Dopiero po tych studiach nagle ktoś do czegoś dojrzał i przeżył coś i nagle stał się jakby... Że to też nie jest tak, że nasze czasy były pełne kreatywnych ludzi, którzy cały czas ćwiczyli i byli na podwórku, ale do tego jeszcze rozwiązywali super krzyżówki i zdobywali, wiesz, i już pracowali, a teraz wszyscy, racja.
No to jest ten klasyczny motyw, że kiedyś muzyka była lepsza, nie? I słuchasz, klasyki starych i masz takie, no kiedyś była lepsza, bo ty słuchasz 100 piosenek z lat 80., nie? A porównujesz to do miliona piosenek, które teraz lecą w radiu. Jak wybierzemy 100 najlepszych piosenek z każdego roku, to wszystkie będą dobre.
Właśnie jakbyśmy nie wybierali po prostu tego, co leci tylko i wyłącznie teraz w radiu, nie?
Tak.
No, bo radio raczej też wie, co chce puszczać, żeby to się klikało i puszczało, nie?
Więc ja też nie jestem zdania, że muzyka była kiedyś lepsza. No to po prostu wszystko ewoluuje i ma swój moment. Lecimy dalej. W trzecim odcinku programu Masz Minutę. W trzecim odcinku programu Masz Minutę na kanale komediowym pewien z uczestników powiedział, że był na szkoleniach stand-upowych u Piotrka Szumowskiego. Po czym Zalewski, który był tam gościnnie, zaczął ze mnie szydzić. W taki sposób, jakby była między wami jakaś kosa. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o tych szkoleniach?
Nie o kosie.
Nie o kosie, tak. Bo o kosie już gadaliśmy. Rzeczywiście kiedyś mój brat... miał pomysł. Mój brat generalnie prowadzi jakby...
Gale bokserskie. Jest to jakiś, mam wrażenie, że on cię sponsoruje, bo mówimy o tym w każdym odcinku.
Kontekst tego jest taki, że po prostu jego jakiś taki biznesplan to jest, żeby ludzie nowe rzeczy próbowali. Nie? I jakby tworzy im oferty, wiesz, naucz się pływać, naucz się boksu i tak dalej. I w którymś momencie jakby chciał zrobić taki klasyczny myk, że ucz się stand-upu i później wyjść na scenę. No i poprosił mnie, żebym poprowadził te warsztaty, które się zakończą występem. Coś, co jest w sumie dosyć klasycznym takim modelem tych. No i ja to robiłem. I co? I jakby nie czułem się ani w tym jakoś wybitnie dobry, ani jakoś, kurde, nie czułem, że idzie mi to jakoś fatalnie. Bardziej trochę chyba bym nacisnął na to, że jakby szkolenia ze stand-upu są troszkę takim magicznym oszustwem. Na zasadzie, że...
Właśnie dużo możliwe, że naszych znajomych traci pracę, zainteresowanie teraz. To jest magiczne oszustwo.
Nie, no bo to jest oszustwo, które działa. Ale chodzi o to, że no, ja ci tak naprawdę niczego nie jestem w stanie nauczyć. Nie? W sensie prawda jest taka, że widownia cię nauczy, scena cię nauczy. Musisz wychodzić, robić open mic'i i tak dalej. Co ci najbardziej pomoże, to jest, że będziesz z kimś o tym rozmawiał. Najlepiej ze swoimi rówieśnikami i sam to odkrywał i kurde, wiesz, a to mi nie weszło i dlaczego ten żart nie wchodzi. I na podstawie materiału, który tworzysz, rozmawiać z komikami na zapleczu i z widownią podczas występu, nie? W sensie, i to jest tak naprawdę to, co robimy. To, co dają te szkolenia, to jest motyw, że po prostu dają ci, pchają cię w pierwszy krok, jest 7 osób, które tak samo jak ty chcą się zajarać.
I tam poznasz nagle na fajce kogoś, z kim będziesz się potem chciało gadać i tak dalej. Nie?
Więc dlatego mówię, że to jest takie trochę magiczne kłamstwo.
Wydaje mi się,
kłamstwo.
Że może można byłoby tam jeszcze poszukać czegoś takiego, ale to rzadko kiedy, to jest trochę jak z wychowywaniem dzieci, że możesz powiedzieć, słuchajcie, nie wsadzajcie tam palca, mówiłem, nie wsadzaj tam palca. Więc jakby na tym się najlepiej człowiek nauczy, że nie wsadza palca. Ale z drugiej strony może można byłoby potraktować to jako, czyli tak, gadaj przodem do widowni, nie? Trzymaj mikrofon tak, żeby cię było słychać. Jak wchodzisz, to może to...
Poczekaj,
tam,
co z tym mikrofonem?
Co?
Żeby wyżej mikrofon?
No, trochę bliżej. Ale też dokładnie, inaczej. Poznać parę można zasad, na przykład ktoś ci może coś powiedzieć dużo szybciej niż ty do tego dojdziesz, nie? No bo to jest, czasami ktoś mówi ci to w praktyce i mówi, o kurde, może faktycznie stanę w świetle, albo jak teraz jestem na tych warsztatach i włączysz mi lampę, Jezu, jak to razi, nie? Mógłbym to sobie sprawdzić na open mic'u, ale tam są warunki bardzo stresujące, dowiesz się tego, ale może można w bardziej cieplarnianych warunkach, albo na przykład ktoś ci powie 2-3 zdania na temat twojego bitu, jak ktoś, nie wiem, ktoś by przyniósł mi jakiś bit i bym powiedział, stary, jak dla mnie to jest takie, siakie i może usłyszysz coś, co ci przyspieszy ten proces o, nie wiem, 3 spotkania albo o 2 miesiące, jakkolwiek. Ale faktycznie wydaje mi się, że jest to, żeby się tam wyjść po 2 dniach takiego bycia razem i pogadania sobie o tym, że już umiesz, to no nie.
I też bym zwrócił uwagę na to, okej, jakby dojdziesz do tego szybciej, tylko że ktoś, kto startuje do stand-upu jak do sprintu, na zasadzie chce się tego nauczyć, pójdę na warsztaty i będę miał 15 minut, no to nie jest do końca to podejście.
Nie, oczywiście, ja tylko mówię, nie mówię, że szybciej i już tam gdzieś dobiegniesz, tylko no, że po prostu możesz się dowiedzieć, że faktycznie lepiej ten mikrofon trzymać tak i jak mamy go tutaj dzisiaj na warsztatach, to sobie go dotkniesz, zobaczysz i to nie będzie twój pierwszy kontakt na open micu pełnym ludzi z piwem w knajpie, nie? Że może lepiej tu i może jak chcemy o czymś pogadać, to możemy sobie o tym pogadać, jak chcesz mnie o coś zapytać, to spoko, ale i tak chyba wszystko najlepiej, jak wyciągniesz od siebie i z tego, co oglądasz, jak inni robią, czego nie robić, co robić i tak dalej.
No ja pamiętam jedną z rzeczy, które na tych warsztatach tak miałem, takie, o, to ciekawe, bo ja jakby, ja to wiedziałem i dopiero jak przeczytałem to w podręczniku, to zrozumiałem to tak, a, rzeczywiście, czyli to, że ludzie bardzo często zapominają, że puenta ma być na śmiesznym słowie, nie? Czyli, że jakby przegadują puentę, czyli, że, nie wiem, żeby jakiś teraz przykład wymyślić, to że przychodzi baba do lekarza, a lekarz to baba, nie? I masz ten, a lekarz to baba i to jest jakby twoja puenta. A ludzie bardzo często mówią, przychodzi baba do lekarza i później się okazuje, że lekarz był babą, nie? I że jakby masz tą przedłużoną puentę i masz takie, nie no ludzie, możecie to w trzech słowach powiedzieć, nie?
No wiecie, tego też się dowiesz w końcu, nie? Możesz to usłyszeć dzisiaj na tym warsztacie i spoko, jakby i to ci może, nie wiem, o tyle pomóc, albo na przykład zwrócić ci uwagę na jakiś problem. Tak. I dlatego ja czasami też sobie słucham jakichś podcastów, czy jakichś rozmów, bo gdzieś tam pada jakieś hasło, że...
To moje pytanie do ciebie.
No.
Jaka jest najlepsza rada stand-upowa, jaką usłyszałeś w przeciągu ostatnich 2 lat? Nie mówię o takich początkowych, ja mówię o teraz takich jakichś gdzieś na podcaście, coś cię tak zaintrygowało, coś, co było takie ciekawe.
Nie, ja nie lubię tak nagle wyrywać sobie tego, wiesz.
Nie ma niczego takiego, co ci by od razu wyskakiwało?
Nie.
Ja też boję się, że zadasz mi to samo pytanie, bo ja nie mam.
No,
jakby co?
Nie masz.
Nie. Ale tak sobie pomyślałem...
A czy wiesz co, to są też bardziej wnioski. To nie jest tak, że ktoś siedzi i ten, tylko na przykład sobie słuchasz. No mnie pamiętam, jak zainspirował bardzo, znowu wraca Louis C.K., ale jak on w ogóle opowiadał, bo to było chyba hołd dla Richarda Priora, nie? Dla George'a Carlina, przepraszam. I on tam miał takie przemówienie i opowiadał o tym, jak przez ileś lat robił cały czas tam szlifował te swoje bity, tam układał te żarty i tak dalej i w pewnym momencie i cały czas pisał te żarciki takie i pisał i to nic nie dawało. On ciągle był jakimś dziśko. I gdzieś nagle w pewnym momencie stwierdził, że to w ogóle wywala i zaczyna robić, że będzie teraz robił co roku coś nowego, wychodzi i się otwiera. W sensie i zaczął opowiadać na przykład o swoich dzieciakach, szczerze. I nagle, ale tak oczywiście szczerze, stand-upowo, nie? Jakby, że ta emocja wychodziła. I nagle jak zaczął wyrzucać z siebie emocje po prostu, to nagle to, że to nie są żarciki, tu, tam takie, wiesz, wypisane, tam wyciskane, wiesz, i tak dalej. I to była taka rzecz, która, ale to już jak dawno temu gdzieś tam widziałem, nie? Że to pamiętam, że to było takie, o, wow, jakby to, czyli fajnie to musi powiedziane. Być ze środka wyjść, nie? Czy coś. No i to jest coś, co mógłby na przykład zamiast na jakimś tam, prawda, w przemowie gdzieś powiedzieć, mógłby to powiedzieć, myślę, na warsztatach na przykład, czy na jakimś wykładzie i taką rzecz możesz sobie zanotować. Tylko to znowu, to jest jego przeżycie, do którego być może też byś doszedł za jakiś czas, tylko że akurat to ci może trochę, nie wiem, przyspieszyć, może cię ośmielić w niektórych rzeczach.
Ja z takich właśnie emocji to pamiętam, jak jeszcze 10 lat temu nikt nie wiedział, co robi i chyba Czarek Jurkiewicz pojechał do Ameryki na jakieś właśnie warsztaty ze stand-upu i wrócił do Polski i nam mówił wszystkim, co tam mówi się w Ameryce, nie? Co było takim bardzo śmiesznym spotkaniem. I jedno z ćwiczeń, które wtedy zrobiliśmy, to jest, że ja to pamiętam jako ćwiczenie, że wszedłem na scenę i coś miałem opowiadać, jakąś historię, chyba bit. I on mi powiedział, tylko zmień emocje. Na ogół to opowiadasz w jakiej emocji? I załóżmy, że nie wiem, wściekły. Nie, że opowiadam to wściekły. Mówię to teraz i nie zmieniaj słów. W sensie staraj się zmieniać jak najmniej słów, ale opowiedz to na smutno. Nie? I później opowiedz to szczęśliwe. I po prostu zobaczenie, jak nie zmieniając słów. Oczywiście, że one się delikatnie będą podmieniały, bo mówisz w jakieś emocje, ale de facto po prostu jak się zmieni beat, kiedy zamkniesz ramiona, wiesz, skulisz głowę i trochę będziesz grał na smutnego, a jak będziesz szczęśliwy i w ten sposób, jak to po prostu będą 4 różne historie, mimo tego, że słowa są te same. Nie?
No właśnie.
Fajne ćwiczenie.
I zastanawiasz się, czy ten twój pierwszy zamysł jest najlepszy, czy nie lepiej w ogóle to pociągnąć zupełnie w drugą stronę i wtedy, jak już dajesz sobie przyzwolenie zmiany słów, to nagle zaczynasz tam szukać żartów, nie? Na tym zupełnie, na tej kontrze, która wydawała ci się... Ja tak miałem... No to ja tak miałem trochę zbite o myśliwych, że byłem tak wściekły i tak wkurzony, jak do mnie zadzwonił Igor Tracz i powiedział, że stary, kurde, wjechaj do lasu, krzyczą, że wyrzucają nas stąd, nie? Stary, to jest jakiś skandal, co ci myśliwi teraz robią. I ja taki, co ty gadasz? I tak się wkurzyłem i pamiętam, że chciałem tylko jechać w bluzgi jakby same, nie? A potem tak się trochę uspokoiłem w tym wszystkim, właśnie emocja przeszła, zacząłem pisać różne skojarzenia i pierwsze, jakby ten cały premis jest właściwie, że są niepotrzebni, nie? Jakby oni są, i to oczywiście jest żart, no bo tam nie wchodząc w szczegóły, bo potem dostawałem mnóstwo listów i maili, jak bardzo są potrzebni i tak dalej, ale sama idea tego i uproszczenie, że nie mogę iść do Tesco i jakby tam, wiesz, kupić dzisiaj mięso, wiesz, są trochę jak z Dun dzisiaj, nie? Tylko, że z Dun nie wchodzi do lasu i nie krzyczy do wszystkich, żeby wypił i tak dalej, więc i nagle jakby właśnie ta zmiana, znaczy uspokojenie swojej emocji i dodanie tego takiego, tej szydery, ale taki właśnie, no to zadziałało w ogóle bardzo na plus tego całego punktu, nie? Dobra, lecimy dalej. No.
Pierwsze pytanie do Piotrka. Niekoniecznie. W podcaście opowiadałeś o niebezpiecznej sytuacji w Indiach, ale czy był taki kraj, sytuacja, w której poczuliście wraz z żoną jak królowie, jakieś ważne osobowości, czy gdzieś było tak dobrze, że chętnie byście wrócili? No ja na pewno ten motyw, gdzie się poczułem jak król, jako osoba, która naprawdę odcisnęła swoje ślad na historii kraju, to i nie przesadzam, jak to mówię. W sensie, to tak wysoko zawieszam poprzeczkę, to był Timor Wschodni. W sensie Timor...
było takiego?
Stary, no pierwszy event od 20 lat. Timor Wschodni to jest jeden z najbiedniejszych krajów świata. Należy do tej grupy małej G7. Nie wiem, czy w ogóle gadaliśmy o Timorze Wschodnim kiedykolwiek tutaj?
Nie. No właśnie, to mówisz tak, jakby to była rozmowa taka, wiesz, oczywista, ja opowiadaj.
Okej, okay, no to będzie...
Gdzie to jest? To jest za Czechami, czy...
Czekaj, to jest obok Śląska? Timor Wschodni, generalnie krótka historia jest taka, że to jest najnowszy kraj XXI wieku, który zdobył swoją niepodległość od Indonezji. W dosyć krwawych
okolicznościach,
gdzie ciekawostką taką z punktu widzenia Polski jest to, że stolicą jest Dili, które to miasto jest położone między dwoma pomnikami. Jeden Jezus Chrystus, który jest jakby z jednej strony wierzchołka księżyca, a na drugim jest Jan Paweł II, tak jest.
Co ty gadasz?
Tak, no, tak? Jest wielki pomnik Jana Pawła II, który chyba w latach...
Biją się?
Tak, no, to jest moje miasto. Który w latach 90. Jan Paweł II przyjechał do właśnie...
do Dili.
I wzniecił, jak to się mówi, walkę niepodległościową, uczucia...
Co ty gadasz?
Tak, no.
Rzucił hasło, słuchajcie, a co wy tak jesteście w tej Indonezji? Walcie ich, tak, no. I wyjechał. I oni, tak. No dokładnie!
No tak, powiedział, niech Duch Święty stąpi na tą ziemię. Na tą ziemię, tam się jebnąłem, chodziło mi o tą, no.
Na tę ziemię.
Na tę, kurde.
Czekałem. Nic. Mówię, kurde, facet się wystawił, a ja on właśnie snajperkę gotował.
Kurde, dawaj. Znowu mnie oszukał Jan Paweł II.
Chyba, że właśnie, Jan Paweł II mówi na tą ziemię i ktoś mówi na tę ziemię. Dziwisz. No dobra, no i co?
Więc ja tam pojechałem i to jest... dostać się tam jest naprawdę ciężko, bo lecisz albo z Bali, albo z Singapuru. Nie ma innego lotniska. Więc z Bali do wschodniego Timoru się leci jakieś chyba... wiesz, 2-3 godzinki. Samolot, lot kosztuje z $400, w sensie są piekielnie drogie. I jak wysiadasz i jakby celnik ci zadaje pytanie, jaki jest twój jakby cel podróży, to ja mam wrażenie, że zadaje je z ciekawości. Wiesz, co chodzi, że wszyscy są takie, co ty tu
albo
kurwa robisz?
Albo ironicznie, że stary...
Tak, jakby po co ty tu przyjechałeś?
No, a ja tam mieszka osób?
Cholera, nie chcę zgadywać, duże? Nie chcę zgadywać, ale no to jest... Sprawdź. Ja obstawiam jakiś... Sprawdź.
Bardzo dziękujemy.
Że obstawiam, że w Dili, w tej stolicy, mieszka 150 tysięcy osób.
A ktoś dookoła jeszcze? Czy to jest tylko stolica i koniec kraju?
Nie, myślę, że tam będzie jeszcze parę miast, ale to jest mały kraj. Więc myślę, że będzie milion. Ale może się za chwilę okazać, że się totalnie mylę. Tak czy inaczej, większość osób, które tam mieszka, ma poniżej 16 lat.
Nie? Co ty gadasz?
Tak, no, tam jest chyba jakaś taka statystyka
to
i znowu...
To jest Gen Z, stary.
Tak,
to
no,
jest...
tam. Daj spokój, w dupach się poprzewracało. Kurde. Gdzie, no, jak wychodzisz na ulicę, to masz praktycznie same dzieci i kury. Wszyscy.
A kury to są urzędnicy, to są te wyższe stanowiska.
Ja pamiętam, że wyszedłem sobie na przykład spacerkiem na plaży. To też jest historia, którą właśnie opisuję w książce, ale że, bo to jest, wiesz, no, jest tak dziko, przepięknie, wiesz, tak po prostu, no, nigdy nie byłem w takim miejscu, ale w pewnym momencie tak po prostu za daleko zacząłem iść tą plażą i za szybko zaczęło się ściemniać, nie? I tak nagle sobie zdałem sprawę, że ja, kurde, chyba w portfelu zapomniałem wyjąć dolary, no bo przywiozłem ze sobą dolary, żeby tam móc płacić i mam $500 przy sobie, nie? I kurde, nagle, wiesz...
To możesz kupić pół pewnie kraju.
Zaskakująco drogo jest.
Tak?
Tak, Timor Wschodni jest zaskakująco drogim krajem, no, zwłaszcza...
Dlatego tylko kury i dzieci, to one mają najwięcej hajsu.
Znaczy, jak chcesz dziecko i kurę, to jest bardzo tanio. Ale jak chcesz cokolwiek więcej, kawę, czy... no po prostu jakikolwiek luksus, no to płacisz za to bardzo dużo. Zresztą też taka ciekawostka, to że oni używają amerykańskich dolarów i mają swoje centy. Na zasadzie, że powiedzieli, że okej, przyjmiemy waszą walutę, ale
wydajemy w naszej.
Tak, dokładnie. Nie?
No dobra, no i co? Idziesz no sobie, masz te 500, no?
Idę sobie tą plażą, zaczyna się robić ciemno i ja się orientuję, że mam za dużo pieniędzy zdecydowanie, żeby mieć przy sobie i cały czas mijam takie grupki. Nie chcę powiedzieć agresywnych dzieciaków, no ale, no wiesz, no takich, szukam odpowiedniego słowa, bo chcę powiedzieć agresywne, patologiczne, ale z drugiej strony to po prostu jesteś w kraju, jednym z biedniejszych świata, no po prostu masz, wiesz, no hordę 30 dzieciaków, którzy
trzymają... A jeszcze obok horda kur, które też tak. Fajką.
A co ty tu robisz?
Dokładnie. Kury, pomóżcie mi. dochodzi do momentu, że właśnie przychodzi taka, wiesz, 30-osobowa ekipka, od 8 do 16 latków i widzę, że oni, wiesz, trzymają kamienie i kije. I ja trochę mam taki moment, że czy jest bezpieczniej iść pewny siebie przez to, nie? Czy, kurde, zawrócić się na piętach i w sumie bez powodu zacząć uciekać.
Gdakać.
Albo... No, jesteś w takiej sytuacji, jasne. Co zrobić i ja podejmuję szybką decyzję, że po prostu idę dalej, nie? W sensie i czuję, że oni się na mnie patrzą i czuję, że za chwilę będzie jakiś taki kontakt między nami.
Tam biały typek to raczej powinien mieć pieniądze, no bo skąd tam się wziął, nie?
No i też jestem jedynym białym, jakiego mogli zobaczyć.
W tym kraju.
Tak, no. Więc jak idę tam dalej, to dzieciaki coś tak do mnie krzyczą, ja tak troszkę reaguję, ale nie słyszę, idę dalej i zwracam uwagę na to, że tak naprawdę te okrzyki były po to, że one rzucają, mają kamienie w ręku, nie żeby rzucić we mnie, tylko żeby w bezdomne psy rzucać kamieniami. Że po prostu jest zabawa, żeby, kurde, patyki i kamienie rzucać w psy, no bo tak po prostu, kurde, jak jest zabawa, nie?
No jasne.
I ja później właśnie, wiesz, wracam do gościa, u którego nocowałem, który zresztą organizował cały ten występ, to był Amerykanin, który pracował w rządzie wschodniego Timoru, żeby jakoś im pomóc się, kurde, wydostać ten. No i opowiadam mu o tą historię, że to przerażające, że te dzieciaki, wiesz, kamienie rzucają i że ja myślałem, że kurde, we mnie i tak dalej. I on się zaśmiał. I ja jakby nie do końca wiem, z czego się śmiał. Może to chodzi, że ja mu tak to powiedziałem.
Ja
tak, ja mam takie, okej, czyli po prostu takie tu są sytuacje, nie? A dlaczego to był najważniejszy występ? No bo na występ, my zrobiliśmy dwa wtedy i przyszło po 100 osób, to był pierwszy stand-up, to był pierwszy wieczór komediowy w tym kraju, ever, nie na zasadzie w tym roku, tylko taki kiedykolwiek. No i tam przyszli, wiesz, najważniejsi ludzie, głównie ekspaci, w sensie głównie ludzie, którzy pracują we wschodnim Timorze, którzy jakby znają angielski, kurde, jest to pierwsza rozrywka dla nich, odkąd przyjechali. No i wiesz, po prostu czułem się jak król. Czułem się, jak oni przychodzili do mnie.
I teraz jest trzeci pomnik.
Teraz
jest Jezus, Jan Paweł i jest
Piotr Szumowski z mikrofonem. No.
Pięknie.
Zajebiście, no. Generalnie wszystkim polecam i też opowiadałem tą historię, zresztą wczoraj, dlatego trochę mam ją w głowie, ale ona jest połączona ze wschodnim Timorem, że jednym z głównych przychodów, jakie są przychody tego państwa, się zadałem pytanie temu Amerykaninowi. No on mówi, że to jest między innymi to, co charytatywnie dostają od innych krajów, to jest między innymi to, co Timurczycy przywożą za granicę i turystyka. Nie? Ja mam takie, i turystyka? Przecież ja tu jestem, kurwa, jedynym turystą, nie? Jakby on mówi, nie, jest sporo szkół do nurkowania.
Aha.
A ja mam takie, to super, to w ogóle tego nie wiedziałem. Ile jest szkół do nurkowania? dwie. Masz takie, i to jest jeden z głównych przychodów państwa, nie?
Rozumiem, ja cię kręcę.
No ale mnie podkręcił i jasne, chodźmy ponurkować. No i idę tam z instruktorem, który się mnie pyta, wiesz, czy nurkowałeś kiedyś? I ja mówię, no jasne, że tak.
Skłamałeś.
Oczywiście, że skłamałem, nie? Znaczy...
A wiesz, dla swojego bezpieczeństwa nie musisz kłamać w takich sytuacjach.
No wiem, ale ja też wiem, że kurde, gdybym powiedział prawdę, to musielibyśmy robić szkolenie w basenie, a mi się nie chciało i umiem pływać, nie? Jakby dam radę.
Ja pierdykam.
I schodzimy na takie głębokości, on mówi, dobra, ja widzę, że ten, tak wiesz, trochę tak było to z oczkiem puszczonym, tam zejdziemy 15 metrów, nie? Co to już jest głęboko.
No.
Skończyło się na 25, gdzie kurde pływaliśmy we wraku, co później, jak w Meksyku powiedziałem lasce, która się mnie zapytała, czy kiedyś nurkowałem, i jej prawdę powiedziałem. Powiedziałem jej, nurkowałem we wraku, ale nie mam żadnych szkoleń. I ona miała takie, jak to kurwa, nurkowałeś we wraku i nie masz żadnych szkoleń? No mówię, no, że w Timorze i że po prostu tak się wydarzyło. Ona mówi, że gdyby cokolwiek, jakby, że ona... Sam fakt, że jej o tym mówię, jest nielegalny. W sensie, że ona w ogóle nie chce słyszeć, że ja takie rzeczy robiłem i żebym siedział cicho. No i kilka razy z tym chłopem nurkowaliśmy i teraz ci opowiem o... Ja to kategoria najlepsze 60 sekund podróży. Takie mówię ci od sekundy do sekundy, 60 absolutnie...
Dajesz.
Jesteśmy na głębokości 20 metrów. Nie wiem, czy kiedykolwiek nurkowałeś, czy nie. Kojarzysz to uczucie?
Nie.
To jest najbliżej kosmosu...
Albo tak, nurkowałem. Chodźmy do wraku.
Najbliżej kosmosu, jak kiedykolwiek będziesz, nie? Bo to masz taki motyw, że czujesz swój własny oddech, wszystko słyszysz, jesteś takim... I też masz maskę, która ci ogranicza pole widzenia, że trochę kamerą przesuwasz twarz. No i płynę ze swoim instruktorem, piękna rafa kolorowa, koralowa po lewej. Wiesz,
kolorowa.
Była też bardzo kolorowa, stary. I nagle z prawej strony wyłania się rekin wielorybi. To jest największy...
Ale on jest bezpieczny.
W teorii. W teorii i w praktyce też, no ale w teorii.
Czyli...
W teorii w znaczeniu takim, że w praktyce to jest kurde rekin wielkości autobusu, który płynie na ciebie z otwartą paszczą. Nie?
I na szczęście... Spaść? On raczej plankton, chyba on się planktonem żyje.
No, na mnie ludzie mówili plankton wiele razy.
No tak, ale to chodzi o umysł. Właśnie, to.
No wiesz, ja ci mówię tylko o tym, że...
Uczucie, tak.
Jest. Ja ci mówię, wiesz, ja nawet na szczęście, bez kitu, z biegiem okoliczności oglądałem dokument o rekinach wielorybich i wiedziałem, że jedzą plankton i rozpoznałem, że to jest rekin wieloryby. No ale to jest wszystko fajnie i teoria, a przed tobą jest... autobus, wiesz, w kształcie rekina, który płynie na ciebie z otwartą japą.
No i
przysięgam ci, ja poczułem każdą emocję świata. Wszystko jednocześnie jak w guziku. Mam, kurde, strach, podniecenie, radość, kurde, uczucie, że zaraz umrę, albo że, kurde, nigdy nie żyłem, kurde, tak mocno, wiesz, no po prostu wszystko się zapaliło w taki sposób, nie? I on płynie i ja, wiesz, trochę się odsuwam, łapię swojego instruktora za płetwę, żeby po prostu, kurde, co robimy? Przysięgam ci... On się, stary, patrzy na rafę koralową, jeszcze nie widzi rekina, stary. On ma, jego pierwszy jest taki, co się dzieje? I ja mam taki... Nie? I on się patrzy tam i widać dokładnie tak, jak to, co ja przed chwilą... W jego twarzy to wszystko samo się dzieje, że masz takie... I decyzja, wszystko, jak mówię, to jest kilkanaście sekund mija. I jest moment, kiedy, dobra, to on przepłynął obok nas na wyciągnięcie ręki. Był bliżej, kurde, niż ty jesteś teraz mnie. Zaczynamy płynąć za nim. Ja to coś mówię, ja kiedyś pływałem. Znary, nigdy tak szybko nie zapierdzielałem nogami, żeby po prostu jak najdłużej być w towarzystwie tej kurde istoty. I ja uda mi już zacznę, a on robi rekin po prostu, kurde, trzy zamachnięcia takiego po prostu i ginie w czeluściach. I koniec. Nie ma nic więcej, jakby, wiesz, zostajesz po prostu z tym uczuciem, że to się przed chwilą wydarzyło, to, żeby też dodać, nigdy nie było nawet możliwości, że go zobaczymy. To nie jest tak, że tam pływają rekiny wielorybie, po prostu
możliwe,
przepływał.
Możliwe, że w ogóle go nie było.
Słuchaj, jeżeli taką wersję chcesz, jakby...
Rozumiem, że przepłynął, przeleciał. Tak. My musimy też spływać, moi drodzy. I jednym szybkim ruchem jesteśmy w czeluściach. Zostańcie sobie z tym. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.